Chciałbym, żebyśmy zerknęli do listu do Hebrajczyków, do rozdziału 4. On co prawda jest już od samego początku związany z właśnie z tym tematem odpocznienia i generalnie do nakreślenia kontekstu warto by było przeczytać go cały. Natomiast ja chciałbym się odnieść tylko do tych wersetów, w których chciałbym podkreślić szczególną wagę konkretnych zagadnień. Więc od pierwszego wersetu do trzeciego przeczytamy sobie. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysięgłem w gniewie moim nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. I to oczywiście jest jeden z głównych fragmentów, które w Nowym Testamencie traktują o odpocznieniu. I tutaj kontekst oczywiście jakby wskazuje na to, że to są słowa skierowane głównie, jak nazwa listu wskazuje, do Hebrajczyków, do Żydów. I tutaj kontekst tego mesjańskiego przesłania, on oczywiście wychodzi na pierwszy plan i dla osób, do których był kierowany ten list, on będzie wybrzmiewał nieco inaczej niż dla nas, którzy patrzymy na niego już z perspektywy właśnie nowego przymierza, z perspektywy tych, którzy już są w Jezusie. Niemniej w dalszym ciągu on pokazuje rolę odpocznienia i on w bardzo klarowny sposób również definiuje odpocznienie Boże. On w bardzo klarowny sposób pokazuje, jaka jest jego rola, jaka jest jego ranga. Bo tutaj autor mówi, że pozostaje dla nas obietnica wejścia do odpocznienia i używa słowa, żebyśmy mieli się na baczności, aby ktoś nie pozostał w tyle. Inne tłumaczenia mówią, żeby nikt nie pomyślał o tym, że jego ona nie dotyczy. To się nie rzuca na pierwszy rzut oka, ale zazwyczaj, kiedy jest mowa o tym, żeby pilnować swojego serca, żeby zważać na coś, żeby mieć się na baczności, najczęściej jesteśmy zachęceni do zrobienia czegoś konkretnego, do jakiejś aktywności, do jakiegoś działania. A tutaj autor mówi, miejcie się na baczności, żeby wejść do Bożego odpocznienia. I mówi na dodatek, miejcie się na baczności, żeby wejść do Bożego odpocznienia, żeby ktoś nie pozostał w tyle. Co pokazuje, że wejście do Bożego odpocznienia, do Bożego rodzaju odpoczynku, pozwala nam ustawicznie iść naprzód. I z kolei nie wejście, nie doświadczenie tego rodzaju odpocznienia sprawia, że pomimo tego, że wszystko idzie do przodu, my pozostajemy w tyle. W ekonomii Królestwa Bożego. I w ten sposób już w pierwszym wersecie autor podkreśla rangę odpocznienia Bożego i pokazuje, że to znaczenie, ono będzie inne niż nasze zrozumienie odpoczynku według myśli tego świata, które często gdzieś tam mamy zasadzone, przynajmniej w jakiejś części w głowie. Odpocznienie Boże już od pierwszego wersetu 4 rozdziału listu do Hebrajczyków jest prezentowane jako element niezbędny do progresowania w życiu, do rozwoju w życiu duchowym, do angażowania się w życiu duchowym, do świadomego działania w życiu duchowym. I jest to dla nas pewna obietnica, w którą mamy wejść, do której jesteśmy zaproszeni, aby w nią wejść. I to jest bardzo ciekawe, bo tu jest mowa wyraźnie o obietnicy wejścia. I tak jak mówiłem, jest to list do Hebrajczyków, jest to list tak naprawdę do ludzi, którzy znają dobrze historię Izraela. I trzeci rozdział tak naprawdę w dużej mierze opowiada już o tym, jaka była ta historia Izraela w konkretnym czasie. W którym czasie? W czasie, kiedy byli na pustyni. Kiedy wyszli spod tak opresji Faraona, opresji Egiptu, ale jeszcze nie weszli do ziemi obiecanej. jeszcze nie weszli do miejsca odpocznienia. I tutaj autor wskazuje konkretnie na tą historię, ponieważ ona w doskonały sposób obrazuje również różne sezony naszego życia, gdzie my po nawróceniu wychodzimy z czegoś, my wychodzimy z miejsca jakiegoś zniewolenia, ale różne sytuacje naszego życia momentami sprawiają, że trochę podobnie jak Izrael, tułamy się po pustyni w dalszym ciągu. I z jednej strony, wiecie, jest tak, że niby wyszliśmy z czegoś i wiemy, że wyszliśmy z czegoś, że Pan Bóg nas uwolnił, a z drugiej strony jest takie przeświadczenie, że ja nie wszedłem do swojego miejsca powołania. Że ja nie wszedłem do swojego miejsca, do którego Pan Bóg mnie powołuje. Wyszedłem skądś, ale nie wszedłem nigdzie. Jestem trochę pomiędzy. Być może czujesz się dzisiaj w takim miejscu pomiędzy, w miejscu takiego tułania się po pustyni. I twoją pustynią może być cokolwiek, co przeżywasz, co wiesz, że obdziera cię z błogosławieństwa Bożego, z miejsca takiego właśnie bycia w ogniu, bycia pełnego pasji, życia, które jest pełne pasji, życia, które doświadcza błogosławieństw Bożych. I być może właśnie potrzebujesz na nowo odświeżyć sobie tą tajemnicę i tą obietnicę, że Bóg zaprasza cię do swojego odpocznienia, że tak naprawdę miejscem docelowym dla Izraela w tamtym czasie nie była pustynia. Pustynia była tak naprawdę miejscem, jak autor o tym mówi, miejscem nieposłuszeństwa, miejscem, w którym wylądowali z powodu nieposłuszeństwa, nie wejścia przez wiarę w Bożą obietnicę. Ale Pan Bóg zaprasza ich, zapraszał ich od samego początku do miejsca, które im przygotował, miejsca obfitości, rozwoju, błogosławieństwa, wydawania owocu dla Jego chwały. I to jest też obietnica dla nas. Obietnica odpocznienia, do której Pan Bóg nas zaprasza, to jest obietnica, w której my możemy właśnie żyć spełnionym, chrześcijańskim, zwycięskim życiem dla Bożej chwały i nie ma nic wspólnego z biernością, pasywnością czy brakiem zaangażowania. Wręcz przeciwnie, to jest właśnie kwestia tego, że wchodząc w to miejsce odpocznienia, my tak naprawdę właśnie zgadzamy się z Panem Bogiem, że nie chcemy zostać z tyłu. Nie chcemy pozostać w tyle. Nie chcemy pozostać bierni. Nie chcemy pozostać bez żadnego działania. Nieużyteczni. I teraz, wiecie, ja zdaję sobie sprawę, że w dalszym ciągu jest takie przeświadczenie, ale jak to? Jaki ma związek odpocznienie z angażowaniem się w sprawy Królestwa? Jaki ma związek kwestia odpoczynku, takiego Bożego szabatu w Jezusie Chrystusie z naszym zaangażowaniem i z pasją? Więc jeżeli będziemy kontynuować czytanie, widzimy, że tutaj autor nawiązuje właśnie do dobrej nowiny. Mówi, że tamtym, mowa o ludziach, którzy nie uwierzyli, też była zwiastowana dobra nowina, ale im nie przydała się na nic, czy inne tłumaczenia mówią, nie przyniosła żadnej korzyści. Nie przydała się na nic, ponieważ nie została powiązana z wiarą tych, którzy je słyszeli. I to my, którzy uwierzyliśmy, mówi autor, wchodzimy do odpocznienia, to my, którzy odpowiedzieliśmy, którzy powiązaliśmy to słowo z wiarą, my wchodzimy do odpocznienia. I teraz z czym jest związane właśnie tutaj w drugim i trzecim wersecie to odpocznienie? No właśnie z tym, o czym mówi treść dobrej nowiny. Z przyjściem do Jezusa Chrystusa jako tego, który jest ucieleśnieniem Bożego odpoczynku. Tego, który przez swoje doskonałe dzieło krzyża zaprasza nas do tego, abyśmy zobaczyli, poznali, doświadczyli, co to znaczy to, co On wykrzyczał na krzyżu, dokonało się. Co znaczy Jego praca, co znaczy Jego dzieło, co znaczy Jego ofiara, co znaczy Jego poświęcenie i Jego zmartwychwstanie i jak to wpływa na nasze życie, że patrząc na to doskonałe dzieło, nie ma opcji, abyśmy nie zostali poruszeni mocą Ducha Świętego do aktywnego składania świadectwa, że Jezus jest żywy w naszym życiu. Że to Jezus Chrystus we własnej osobie przez swoje dzieło, przez doskonałą ofiarę, do której zaprasza nas, abyśmy ją podziwiali, ją oglądali, jej doświadczali w mocy Ducha Bożego w naszym codziennym życiu, że to, co On zrobił w jakiś niezrozumiały, ale w Bożej mądrości sposób wyposaża, uzdalnia nas, że z jednej strony my rozumiemy, że tu nie chodzi o nasze starania, aby się do Niego dostać, bo to On zrobił wszystko, aby dostać się do nas, to On poruszył niebo i ziemię, abyśmy mogli być pojednani z Nim, zjednoczeni z Nim, a z drugiej strony ta wiadomość wcale nie zostawia nas w miejscu bezczynności, ale rozpala nas, pociąga nas do tego, abyśmy prowadzili życie na wzór Jezusa Chrystusa, na wzór naszego Mistrza, na wzór Jego służby i Jego misji. I to jest niesamowite, że Biblia nie rozdziela kwestii działania i odpocznienia. To jest niesamowite, że Biblia nie robi tego rozgraniczenia, które my często robimy. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać. I kolejny werset, na który tutaj autor się powołuje, kolejne wydarzenie, na które autor się powołuje, to jest wydarzenie właśnie z czasów stworzenia. W czwartym wersecie jest mowa o tym, o siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak: i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. Jest też szalenie ciekawe, kiedy spojrzymy na to z perspektywy właśnie całej Biblii i tego, co ona mówi na temat działania Bożego, na temat Jego natury. Dobrze wiemy, że Pan Bóg stworzył świat, wszystko, tę materię w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. Mówimy, że stworzenie dokonało się w 7 dni. Kompletne stworzenie. I kiedy myślimy o tym, to zazwyczaj kojarzymy, że cała aktywność była skupiona wokół tych pierwszych 6 dni, kiedy jest mowa o tym, że Bóg oddzielił światłość od ciemności, suchy ląd od wód, stworzył zwierzęta, stworzył gwiazdy na niebie. Jest jakaś aktywność zwieńczona tym, że Bóg stwarza człowieka, Adama i Ewę. I to głównie kojarzymy jako część Bożej aktywności, ale jednocześnie nie możemy zapomnieć, że stworzenie odbywało się w 7 dni. I że 7 dzień to też jest dzień, który wlicza się w stworzenie. Tylko o 7 dniu jest napisane, że Bóg odpoczął od swoich dzieł. Pobłogosławił ten dzień i poświęcił go. I teraz ja wiem, że to jest fragment, który w dalszym ciągu w wielu kręgach wywołuje masę dyskusji na temat szabatu, na temat konkretnego dnia. Ja oczywiście nie chcę w to wchodzić, ale chcę podkreślić głębie znaczenia odpocznienia. Od samego początku, od pierwszej księgi Biblii widzimy Boże przesłanie na temat odpocznienia. I ono jest zawarte już w stworzeniu. I teraz naturalne pytanie, które się nasuwa, to jest to, czemu Bóg odpoczął. Dzisiaj rano jeszcze śpiewaliśmy o tym, cytując księgę Izajasza, że Bóg jest tym, który nie męczy się i nie ustaje. I wierzymy w to, że Bóg jest stwórcą całej ziemi, nie męczy się, nie ustaje. Więc czy On odpoczął dlatego, że potrzebował odpoczynku, bo się zmęczył, czy odpoczął z innego powodu? Czy odpoczął pokazując, jakie znaczenie ma odpocznienie dla całego stworzenia, które stworzył? I że to jest część stworzenia. Że 7 dzień to jest dalej coś, kiedy On coś stwarza, ale nie w taki aktywny sposób, jak widzieliśmy to przez pierwsze 6 dni, ale kiedy On stwarza pewien porządek 7 dnia, pokazując, że to, co On wykonał, jest kompletne, jest pełne, zupełne i niczego temu nie brakuje. Kiedy Bóg spojrzał na wszystko, powiedział, to jest wszystko dobre. Kiedy stworzył człowieka, to jest bardzo dobre. Więc odpocznienie Boże oczywiście nie wynika z tego, że On się zmęczał i stwierdził, potrzebuje odpoczynku, ale ten odpoczynek, który Bóg pokazuje dla nas, jest właśnie ze względu na stworzenie, aby pokazać, jaką rolę ma Boże odpocznienie. I oczywiście odpocznienie, które cieniem pozostawało w Starym Przymierzu, a które jest pełne światła w Nowym Przymierzu w osobie Jezusa Chrystusa, już nie patrząc na jakiś konkretny dzień, ale patrząc na to, co wykonało się na krzyżu i jak właśnie dobra nowina w tym wszystkim, jaką ona odgrywa rolę. Więc widzimy tutaj na podstawie tego czwartego wersetu, że Bóg pokazuje, że rola odpocznienia jest wpisana tak naprawdę w nasze życie jako Bożego stworzenia. A więc my jako nowe stworzenie również potrzebujemy zobaczyć, jaką rolę Bóg do tego przykłada, jaką wagę. Bóg pobłogosławił i poświęcił ten dzień. Pobłogosławił i poświęcił. I co ciekawe, kilka wersetów wcześniej, jak cofniemy się, widzimy, że Bóg wcześniej błogosławi człowieka, Adama i Ewę, mówiąc: idźcie i rozmnażajcie się, czyńcie sobie ziemię poddaną. On mówi, on błogosławi im. I co widzimy w tym błogosławieństwie? Rozwój, progres. Widzimy, że błogosławieństwo Boże dotyczy życia, które obfituje, które się rozwija. I siódmego dnia Bóg pobłogosławił ten dzień. W proroczy sposób widzimy, że Bóg pokazuje, że tak naprawdę to Boże odpocznienie to jest właśnie nasza droga do rozwoju. Nie jakikolwiek odpoczynek, nie ten ludzki odpoczynek jako nic nie robienie, bierność, pasywność i siedzenie z pilotem, ale odpocznienie, do którego On nas zaprasza w swoim Synu. Że to jest właśnie nasz klucz do tego, aby nie pozostać w tyle. Aby doświadczać tego błogosławieństwa, doświadczać tego odpocznienia, które pcha nas do działania. Wiecie, często jest tak, że my właśnie będziemy o odpocznieniu myśleć w kategoriach takiego relaksu, tylko ze względu na to, że tak się przyzwyczailiśmy. Ale nawet jak spojrzymy na Jezusa i na Jego słowa w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, w wersecie 28, Jezus zachęca do odpoczynku. Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Znowu w innych tłumaczeniach tam znajdziemy to słowo przetłumaczone jako odpoczynek. Teraz pytanie, czy Jezus, zapraszając ludzi do tego, aby do Niego przyszli i żeby wzięli od Niego odpoczynek, czy On im rozkładał leżaki przy tym wszystkim? Tak jak wiecie, uzdrawiał ludzie zostali uzdrawiani, uwalniał od demonów, ludzie byli uwalniani i dawał ukojenie tym, którzy byli zmęczeni, i był taki właśnie strefa relaksu. Palmy, leżaki i all inclusive. Nie, absolutnie. Więc Jezusowi nie chodzi właśnie o nic nie robienie. Ba, wyobraźcie sobie takiego pracownika i jego zdziwienie, kiedy przychodzi do Jezusa, dołącza do grona uczniów, a wszyscy wiemy, jakie tempo miał Jezus i jego uczniowie w czasie jego misji. I o 4:30 budzi go Piotr i mówi: wstawaj, to nasza pierwsza z 12 modlitw dzisiaj. I wiemy, że życie Jezusa to nie było życie, które było pasywne, które było bierne, wręcz przeciwnie. Ale jednocześnie On zachęca, że w tym życiu, którym On prowadzi, jest ukojenie. Jest Boży rodzaj odpocznienia dla nas. Taki, jakiego potrzebujemy. I On nie jest związany z nic nierobieniem, tak jak świat każe nam o Nim myśleć. Że tak naprawdę to ukojenie dotyczy naszej duszy, dotyczy naszego spełnienia, dotyczy tego, jak zostaliśmy stworzeni. Dlatego od samego początku w dziele stworzenia jest ujęty odpoczynek jako doskonały Boży zamysł dla nas, który nie dotyczy aktywności lub jej braku, ale dotyczy kwestii naszego spełnienia, kwestii tego, dlaczego my podejmujemy się jakiegoś działania, a innego nie. Dlaczego decydujemy się być w sprawach Ojca, dlaczego odpowiadamy na Boże wezwanie. Bo taki rodzaj odpocznienia, który przynosi Jezus, Taki rodzaj ukojenia, on zawsze będzie pchał cię w miejsce pasji, w miejsce zaangażowania, w miejsce rozpalenia ogniem. Dlatego, że widząc Jego dokonało się, wykrzyczane na krzyżu, widząc Jego dzieło, ty, w tobie się wzbudza właśnie wiara na to słowo, tak jak mówili do Hebrajczyków, że to słowo, które my słyszymy, to słowo, które przynosi Duchu Święty, kiedy ono jest powiązane z wiarą, ono nam się przydaje na coś. Ono sprawia, że my odnosimy pewną korzyść, jak mówią inne tłumaczenia. Że my zaczynamy doświadczać tego, o czym to słowo głosi. I to nie jest działanie, które jest związane z potrzebą stworzenia naszej tożsamości, tak jak my często myślimy, że to, co robimy, zacznie definiować nas, ale to działa w zupełnie odwrotną stronę. My widzimy, kim jest Jezus. My widzimy, kim On nas uczynił. My widzimy, jacy jesteśmy cenni w Jego oczach, jaką cenę On zapłacił. My widzimy cały ogrom naszego grzechu, tego, co przygniatało nas, tego, co On wziął na siebie, cenę, którą zapłacił. I kiedy Duch Święty w swojej mądrości przychodzi ze swoim ogniem, pokazując nam Jezusa i Jego dzieło, kiedy z tym się wiążemy poprzez wiarę, to nas rozpala do życia, które nie może być powstrzymane, które musi głosić o Jezusie, które musi składać świadectwo, które musi wydawać owoc. I to nie jest działanie, które próbuje coś zdobyć, ale to jest działanie, które jest pochwycone przez to, że Jezus zdobył mnie. Jezus zdobył mnie dla siebie. Jezus jako autor i dokończyciel mojej wiary, On zatroszczył się o wszystko i moje życie jest ujęte w Nim. Moje życie jest schowane w Nim, więc moje działanie nie jest po to, żeby komuś coś udowodnić, żeby gdzieś dojść, żeby stać się kimś, kim nie jestem. Moje działanie jest odzwierciedleniem mojej tożsamości nowego stworzenia w Jezusie Chrystusie. I jest ogromna różnica pomiędzy działaniem, które próbuje coś udowodnić, bo ono cię zmęczy. Ono doprowadzi do wypalenia. Ono doprowadzi cię do miejsca, w którym jak Izrael tułasz się z tego, z czego niby wyszedłeś, ale nigdy nie dochodzisz do tego, do czego Bóg cię doprowadza. Jest różnica między tym działaniem i działaniem, które jest motywowane krzyżem Jezusa, w którym ty jesteś spełniony, w którym ty doświadczasz Bożej miłości, w którym doświadczasz tego, że Jezus zatroszczył się o wszystko i że On trzyma cię w swoim ręku. To działanie każe ci brać sprawy w swoje ręce. Działanie, które jest pozbawione tej perspektywy, działanie, wszelka aktywność, która jest pozbawiona perspektywy właśnie skończonego dzieła, ona każe ci brać sprawy w swoje ręce. I o ironio, to, co nam się nieraz wydaje bardzo pobożne i poukładane, prowadzi nas ostatecznie do bałwochwalstwa, do zmęczenia, do frustracji, do wyorania, takiego po ludzku, do wypalenia, do miejsca właśnie takiej pustyni i jednocześnie tworzy z nas bałwochwalców. Dlaczego? Bo w tej wersji wydarzeń to ty jesteś panem swojego życia i ty próbujesz coś zdobywać, ty próbujesz stać się kimś. A przy tej wersji wydarzeń, tutaj, gdzie Boże odpocznienie jest tym, co wypełnia twoje życie, jest kontekstem, w którym twoje działanie jest zanurzone, tutaj działasz dlatego, że ktoś w pierwszej kolejności zrobił coś dla ciebie, że Jezus umarł za ciebie i zmartwychwstał, pociągnął cię do siebie i ty przez wiarę odpowiedziałaś na to i to jest twoja tożsamość nowego stworzenia. Więc ty działasz tutaj zgodnie ze swoją tożsamością. To jest twoje DNA. Niczego ci nie brakuje w Jezusie. Mamy pełnię w Nim, jak mówi list do Kolosan. Mamy pełnię w Nim. Więc tutaj to działanie, ono reprezentuje to, kim naprawdę jesteśmy, to, kim już zostaliśmy uczynieni. Nowym stworzeniem, królewskim kapłaństwem, ludem, który jest pochwycony przez Bożą miłość. I utożsamiamy się z tym, co mówili apostołowie w Dziejach Apostolskich. My nie możemy nie głosić. My nie możemy o Nim nie mówić. My nie możemy prowadzić innego życia, bo my już zostaliśmy pochwyceni przez tego, który nam pokazuje, że to życie tutaj na ziemi to jest tylko bardzo krótka chwila i każda minuta liczy się w kontekście wieczności. Więc nasza perspektywa zupełnie się zmienia. Perspektywa, w której my jesteśmy uciszeni. Nasza dusza jest uspokojona. Ty nie biegasz za nowymi, nie wiem, z tym, co podpowiada świat, za nowym levelem, jak to się mówi, w coachingowych, niektórych pseudo-coachingowych takich kręgach. Za nowym poziomem życia. Przez zdobywanie swojego statusu. Przez zdobywanie majątności, poświęcaniem swojej duszy za to, ponieważ tam nie jest twój skarb. Twój skarb jest i twoje serce jest w miejscu właśnie uhonorowania dzieła krzyża Jezusa Chrystusa. I to jest to, co całkowicie zmienia twoją perspektywę, ponieważ to odpocznienie, kiedy ty rozumiesz, że tobie niczego nie brakuje, że twoje spełnienie jest w Nim, to pcha cię do zaangażowania na zupełnie innym poziomie. To umożliwia ci bieg długodystansowy. Nie taki, w którym się wypalasz, nie w takim, w którym łatwo cię rozproszyć, nie taki, w którym łatwo cię wytrącić z tego, w którym trochę się zaangażujesz, a potem potrzebujesz przerwy. Nie, ten Boży rodzaj odpocznienia, on cały czas cię zasila. To jest cały czas podłączenie do Bożej takiej elektrowni atomowej. On cię cały czas zasila. Ty cały czas widzisz tą szerszą perspektywę i twoje miejsce w tym wszystkim. Że twoje działanie nie jest po to, żeby komuś, Bogu, drugiemu człowiekowi coś udowodnić, ale ono zaczyna po prostu wypływać z twojej nowej natury. Tego, kim już jesteś uczyniony przez Boga w Jezusie Chrystusie. Jezus też pokazuje właśnie, mówiąc o tym, że mają przyjść do Niego wszyscy, którzy są spracowani i obciążeni. On pokazuje, że praca, wysiłek pewnego rodzaju, on może doprowadzić nas do miejsca, w którym jesteśmy po prostu wykończeni. A jednocześnie on w ten sposób nie neguje, że praca jest ważna, że działanie jest ważne. On pokazuje właśnie, jak ważne jest odpowiednie działanie i zaangażowanie w sprawę Królestwa Bożego tutaj na ziemi. Tylko on pokazuje, że droga prowadzi przez Niego. Droga jest w Nim, w odpocznieniu, w odpoczynku, które On przynosi, które On we swojej własnej osobie uczynił dla nas możliwym. I On nas zaprasza do tego i wiecie, co jest ciekawe, że my do tego odpoczynku jesteśmy zapraszani każdego dnia. Zresztą List do Hebrajczyków też o tym mówi. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby później Bóg o innym dniu. I tu jest mowa oczywiście o Jezusie, o dobrej nowinie. Co to jest za inny dzień? Co to jest? Przecież Jozue teoretycznie doprowadził ich do Kanaanu. A jednocześnie słyszymy o tym, że Bóg mówi o innym dniu. Oczywiście to jest mesjańska zapowiedź przyjścia Jezusa i tego odpoczynku, tego szabatu, o który chodziło od samego początku, włącznie z siódmym dniem stworzenia. Że to jest cały sens tego odpocznienia, przyjście Jezusa. I mówi dalej, tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. I mowa oczywiście o Izraelu. Starajmy się usilnie. Biblia wielokrotnie nas przynagla do różnych aktywności. Z bojaźnią i z drżeniem w liście do Filipian czytamy, pielęgnujcie, dbajcie o swoje zbawienie. My często jesteśmy zachęcani w taki sposób, ale jak często do wchodzenia w odpocznienie? To nie jest pierwsza rzecz, która nam przychodzi do głowy, że mamy starać się usilnie wejść do odpocznienia. W ogóle jak powiązać staranie z odpocznieniem? Jak to w ogóle się łączy? A jednak autor mówi, starajcie się usilnie, czyli jeżeli masz się na czymś skupić, masz coś spriorytetyzować, to skup się na wejściu w to Boże odpocznienie, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj. Pilnuj swojego serca, aby wejść właśnie przez bramę, którą jest Jezus. I tak, ja wiem, że my bardzo często odnosimy to do nowego narodzenia i zostawiamy troszkę to, ten temat jakby dla neofitów tak zwanych, ludzi nowonarodzonych, ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją podróż z Panem Bogiem. Ale nie, my jesteśmy zapraszani codziennie. Dzisiaj, kiedy słyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca. Wejdź do tego odpocznienia, do którego On cię zaprasza, ponieważ w tym odpocznieniu widzisz też swoje prawdziwe powołanie, które jest zbudowane nie na tym, że masz potrzebę określenia swojej tożsamości na podstawie swojego działania i swoich uczynków, ale które jest określone na fundamencie Jezusa Chrystusa i ceny, którą zapłacił za ciebie. To odpocznienie, ono zawsze będzie pchało cię do wydawania owocu. Zawsze będzie pchało cię do życia, które świadczy o Bogu. Dzisiaj, czyli każdego dnia. My często myślimy o tym, że wiecie, studium Biblii czy modlitwa, że to są jakieś aktywności, które wiecie, my wykonujemy. I oczywiście z jednej strony tak, to są pewne czynności, które wykonujemy, ale to jest właśnie ta droga, przez którą wchodzimy do odpocznienia. To jest właśnie to, w jaki sposób my zdajemy sobie sprawę z tego odpocznienia, kiedy ty możesz znaleźć się w gąszczu różnych sytuacji, w momencie obowiązków do wykonania, różnych rzeczy do spełnienia, zadań do wykonania, służby do pilnowania itd., itd. Jednocześnie czuć się w tym bardzo zmęczonym i czuć się w tym po prostu nieraz wypompowanym. Ale właśnie przez modlitwę, przez studium słowa, nieraz przez post, to są rzeczy, które pozwalają otworzyć nasze oczy do tego odpoczynku, odpocznienia w Jezusie Chrystusie, które resetuje naszą perspektywę i osadza nas z powrotem w miejscu tego, co naprawdę się liczy, co naprawdę jest ważne i pomaga nam ukierunkować nasze działanie tak, aby ono reprezentowało sprawy Królestwa. To odpocznienie, to wytchnienie w Jezusie Chrystusie, gdzie świat proponuje ci wytchnienie, nigdy ci go nie dając. Świat oferuje ci wytchnienie, kiedy tylko zrobisz to, kiedy tylko dojdziesz tam, kiedy tylko osiągniesz ten poziom, zobaczysz, tam już jest twoje wytchnienie, tam jest twój odpoczynek, tam już jest wszystko z górki. I On ci cały czas na zasadzie kija z marchewką obiecuje, że to jest gdzieś tam. A Jezus zaprasza cię do siebie każdego dnia, aby się w Niego wpatrzyć i aby w Nim znaleźć swoje wytchnienie. I to wytchnienie dopiero z tego poziomu, tego wytchnienia, które rozumie, że my nie osiągamy czegoś, ale że On osiągnął dla nas rzeczywistość nieba. On jest tym, który doskonale wypełnił zakon. On jest tym, który zaprasza nas do życia na Boży obraz i podobieństwo. Że to tutaj, w tym wytchnieniu, w tym miejscu odpocznienia, my realnie w mocy Ducha Świętego, w Jego ogniu, pełni pasji, zaczynamy żyć życiem, które się nie poddaje, nie cofa, nie zostaje w tyle i które ma bardzo klarownie wyjaśnione kwestie wartości Królestwa Bożego. Kwestie wartości tego, co naprawdę, naprawdę się liczy. Więc w tym miejscu my również poznajemy, że nie musimy brać udziału w żadnym wyścigu oferowanym przez ten świat. Że Jezus uzdalnia nas do pracy, która nie goni za zdobyciem czegoś, ale która reprezentuje coś, która jest wyrazem czegoś. I to jest największe ryzyko, że wiecie, my jakby będziemy z pozoru zajęci w naszym życiu i nawet to mogą być takie rzeczy, które są tak powierzchownie patrząc dobre. Ale motywacją naszego serca będzie to, aby kimś się stać, coś zdobyć. Żeby to zbudowało nas. Jest różnica między takim działaniem i między działaniem, które wypływa z Bożego wytchnienia, w którym my autentycznie angażujemy się dlatego, że to jest naszą naturą. i rozumiemy to, że to jest nasza nowa natura, że to jest Boże DNA w nas, że jesteśmy jak miasto na górze, które nie może się ukryć, jak my jesteśmy światłością dla tego świata, jesteśmy jak świeca, która nie może być położona pod korcem. Więc chciałbym zachęcić was, drogi Kościele, do tego, aby skosztować tego wytchnienia. Jeżeli potrzebujesz go w jakiś szczególny sposób, w jakiś sposób, który jest dla ciebie niesamowicie ważny w jakimś konkretnym aspekcie, to przynieś to przed Boże oblicze. Zachęcam do tego, aby znaleźć też swój sposób wchodzenia w to miejsce wytchnienia, ale tak jak zachęca nas autor listu do Hebrajczyków, żeby starać się usilnie wejść do tego odpocznienia. Żeby to było coś, co rzeczywiście towarzyszy nam każdego dnia, ta perspektywa, w której my widzimy dzieło Jezusa i Jego wywyższonego, Jego uwielbionego, Jego w chwale, aby nasze działanie było pełne pasji. Zachęcam, byśmy teraz poświęcili krótką chwilę na modlitwę, aby Duch Święty też przyniósł to objawienie tej równowagi, tego porządku Bożego, gdzie odpocznienie nie jest opcją do naszego życia, ale jest Bożym wezwaniem do naszego życia, abyśmy w ten sposób też uwielbili Jezusa, a przez to Ojca, który jest w niebie. Dlatego, dobry Ojcze, dziękuję Ci za to słowo, które być może na pierwszy rzut oka nie wydaje się, że zachęca do działania, które być może na pierwszy rzut oka nie jest związane z życiem w ogniu, w pasji, Panie, ale ja modlę się o to, abyś Ty w swojej mądrości objawiał nam piękno skończonego dzieła krzyża, tego wytchnienia, Panie, które mamy w Tobie, wytchnienia, które pozwala nam brać udział w biegu, które pomaga nam rozpoznać, że jesteśmy, Panie, sługami Bożymi, że nasz czas na ziemi tutaj jest bardzo konkretny i Ty zapraszasz nas do tego, abyśmy w odpowiedni sposób ten czas, Panie, wykorzystali dla Twojej chwały, że nie żyjemy już dla siebie samych, żyjemy dla Tego, który za nas umarł, który umiłował nas tak bardzo, że oddał samego siebie w nasze miejsce, żyjemy dla Tego, który zmartwychwstał, Tego, który pociągnął nas do siebie, Panie. Modlę się o to, aby to wytchnienie stało się udziałem Twojego Kościoła, abyśmy mogli prowadzić życie pełne pasji, pełne ognia, pełne oddania, nie bierności, nie ignorancji, nie podejścia, w którym jest nam wszystko jedno, Panie, ale żebyśmy pobudzeni Twoją miłością, Twoją dobrą nowiną, Twoją Ewangelią składali świadectwo poprzez nasze życie, że Ty żyjesz, Jezus, że żyjesz w nas. Panie, modlę się o objawienie Twojego odpoczynku w naszym życiu, do którego nas zapraszasz. I dzisiaj słyszymy Twój głos. I dzisiaj chcemy odpowiedzieć na to wezwanie, aby wejść do Twojego odpocznienia, Panie. Aby wejść do odpocznienia, które osadza nasze życie w perspektywie Twojego Królestwa. Dla Twojej chwały żyć, dobry Ojcze. Amen.